Dzień dobry, Urszula Niwińska, Reczko, to jest gość Radia Radom, a moim gościem jest dzisiaj pani Kamila Jakubiak, rezydentka chirurgii onkologicznej i lekarz POZ Radomskie Centrum Rodziny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, dość istotny problem, o którym tak naprawdę mówi się różnie, raz dobrze, raz źle, a mianowicie o rozwiązaniu tego problemu konkretnie. Wirus HPV. Wiemy, że jest to wirus brodawczaka, ale jego konsekwencje bywają bardzo ciężkie.
Tak, zgadza się. Jest to temat, który jest mi bliski ze względu na zainteresowania, ponieważ wirus HPV należy do grupy patogenów o charakterze onkogennym. To oznacza, że może jego infekcja w długoterminowym jakby rozwiązaniu powodować raka. Tutaj w tym konkretnym przypadku szyjki macicy wykazano również, że infekcja HPV może być związana z występowaniem raka prądzia oraz niektórych nowotworów głowy i szyi. Dowiedziono też, że wirus brodawczaka ludzkiego powoduje takie bardzo pospolite problemy jak brodawki, kłykciny kończyste okolic intymnych, ale też brodawczakowatość układu oddechowego.
Skąd się bierze, tego tak naprawdę nie wiemy. A czy można go leczyć?
Niestety nie posiadamy w tej chwili możliwości leczenia takiego celowanego względem tego wirusa. Jest to w jakimś stopniu spowodowane miejscem, w którym on się zagnieżdża, ponieważ bytuje w dość powierzchownych warstwach skóry i błon śluzowych, do których nie penetrują przeciwwirusowe leki doustne. Więc jakby jedynym sposobem na to, żeby jakoś mu przeciwdziałać, jest usuwanie zmian, widocznych zmian, które pojawiają się u pacjentów takich właśnie jak brodawki i kłykciny kończyste. Niemniej jakby nie jesteśmy w stanie usunąć pacjentowi wszystkich komórek, w których wirus może się znajdować, jeżeli już stwierdzamy u niego takie zmiany. Usuwamy to, co widzimy i czekamy, obserwujemy pacjenta. Tutaj istotną rzeczą jest screening w kontekście i takich zmian widocznych i w kontekście badań. Jest teraz u nas w naszym państwie taki program, gdzie wzywane są panie na cytologię i przypomina się pacjentkom, by regularnie ją wykonywały. Również po pobraniu wymazu można zlecić pacjentce badanie genetyczne w kierunku obecności DNA wirusa HPV i to jest ta możliwość, żeby pacjentki wychwycić, zdiagnozować te, które mają infekcję, monitorować, czy ta infekcja ulega samowyleczeniu, ponieważ część pacjentów ma szansę na to, by ich układ odpornościowy samodzielnie pozbył się wirusa. To jest 80% osób, u których stwierdzimy infekcję HPV, natomiast 20% przechodzi w formę przetrwałą, czyli to jest taka infekcja, która trwa u pacjenta powyżej 6 miesięcy.
Pani doktor, wiemy już o tym, że kobiety, ta cytologia i badanie, które pozwala określić ewentualnie to, czy wirus jest w naszym organizmie, czy nie. A co z mężczyznami? Jak można zdiagnozować mężczyznę?
Jest to trochę trudniejsze pytanie, natomiast myślę, że można u nich tak obserwować również okolice intymne, jeśli chodzi o te rodzaje wirusa, które się lokalizują w tym miejscu. Można również pobrać ich komórki i zbadać na obecność DNA wirusa, tak samo jak u kobiet. Natomiast u nich te problemy wynikające z infekcji HPV, czyli nowotwory prącia, występują nieco rzadziej niż nowotwory szyjki macicy u kobiet. U nich też, jeśli chodzi o częstość występowania infekcji i częstość występowania tej przetrwałej formy jest analogiczna i ich infekcje, jakby w ogóle infekcja HPV nie daje jakichś konkretnych objawów bardzo często, więc tutaj oni tak mogą być diagnozowani.
Powiedziałyśmy już, czym jest i czym grozi wirus HPV, natomiast nie powiedziałyśmy, jaka jest jego droga, czy w ogóle jest droga przenoszenia, skoro to wirus, to musi jakaś być.
Zdecydowanie. Najczęściej, znaczy tą najbardziej popularną, powszechną drogą są kontakty intymne, ale również trzeba pamiętać o tym, że bliski kontakt skóra do skóry, kontakt z błonami śluzowymi osoby zakażonej HPV może skutkować tym, że on zostanie przeniesiony na osobę, która ten kontakt miała. Również opisywano takie przypadki, choć one są rzadsze, że jeżeli mamy kontakt ze złuszczonym nabłonkiem, na przykład na basenie albo w saunie osoby, która ma infekcję HPV, to również można się zarazić nim. Tutaj można jako sztandarowy przykład podać tę sytuację, kiedy ktoś mówi, że bywa często na basenie, no i nabywa tam brodawek na stopach, które potem musi usuwać u dermatologa. No to te brodawki na tych stopach to też jest wirus HPV.
Niestety. W takim razie jeszcze pytanie. Skoro nie można go leczyć, jak zapobiegać?
W naszym kraju teraz jest powszechny program szczepień ochronnych dostępny dla dzieci między 10 a 12 rokiem życia i w ogóle szczepienia ochronne są taką profilaktyką pierwotną, która pozwala pacjentom uchronić się przed wniknięciem wirusa do organizmu i wywołaniem przez niego choroby. Są dostępne na rynku w tym momencie dwie szczepionki. Jedna chroni przed dwoma typami wirusa, druga chroni przed 9 typami. Można podjąć taką decyzję i rozważyć szczepienie w tym kierunku.
To jest nasza indywidualna decyzja, czy taką szczepionkę przyjmiemy, czy nie. Jak wiadomo, to szczepień nie możemy zmusić. Natomiast, no właśnie, wiele się mówiło o tym, że szczepionki na HPV nie są konsekwencje. Czy te konsekwencje nadal, bo mówię teraz o wynikach badań, które były prowadzone lat temu blisko 20. Natomiast no, przez długi czas ten, nazwijmy to, mit, niekoniecznie prawda, o szkodliwości szczepionek na HPV się utrzymywał.
Powiem tak, w tym momencie nasze najnowsze badania dotyczące szczepień, tych, które mamy dostępne na rynku, nie wykazały takiej korelacji, żeby te szczepienia wywołały takie konsekwencje, jak na przykład zespół przewlekłego zmęczenia albo zaburzenia koncentracji długofalowo u osób, które zostały zaszczepione. Kiedyś były wysuwane takie informacje i zarzuty względem tych szczepień. Natomiast oczywiście też trzeba pamiętać, że jeżeli podejmujemy decyzję o szczepieniu ochronnym, to mogą występować takie objawy jak przy wszystkich innych, czyli miejscowy odczyn, złe samopoczucie, objawy grypopodobne, no i reakcje alergiczne. I tu jeżeli mamy pacjenta, u którego tę reakcję alergiczną na tę konkretną szczepionkę lub składnik tej szczepionki, o którą zamierza się szczepić, wystąpiły, to nie rekomenduje się, by taka osoba przystępowała do szczepienia ze względu na ryzyko, które niesie ze sobą taka decyzja.
Dziękuję pięknie za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim gościem w studiu była pani dr Kamila Jakubiak, rezydentka chirurgii onkologicznej i lekarz POZ Radomskie Centrum Rodziny. Raz jeszcze dziękuję.
Bardzo dziękuję.